Radio Kraków Kultura. Na co dzień.
Radio Kraków Kultura i Kultura na co dzień. Drodzy Państwo, czas na kolejnego gościa. Wiesław Ochwat. Dzień dobry, Wiesławie.
Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry Państwu.
Przede mną leży album zatytułowany In Between i prawdę powiedziawszy, jak słyszę dwie kompozycje, które na nim się znalazły, czyli koncert na akordeon i orkiestrę Macieja Zimki i koncert, od którego pewnie album wziął swój tytuł, czyli Concerto In Between Mikołaja Majkusiaka, to od razu sobie myślę, że ty też musiałeś nieźle balansować, jeśli chodzi o materiał muzyczny, który zdecydowałeś się tutaj wrzucić.
Zgadza się, ale i tak, i nie, powiem szczerze, bo obaj kompozytorzy są też uznanymi akordeonistami, nie tylko kompozytorami, tak więc spodziewałem się...
Rozumiem, że wiedzą, na co piszą.
Dokładnie. Ja też wiedziałem, czego się spodziewać, więc pod tym względem byłem przygotowany na w pewien sposób podobny język i podobny sposób traktowania tego instrumentu. Natomiast rzeczywiście to są też jednak dwie różne osoby, które mają swój własny język kompozytorski i tutaj rzeczywiście powstały dwie odrębne kompozycje. Dodatkowo...
Wykorzystujące dwa tak naprawdę odrębne instrumenty.
Dokładnie. Właśnie o tym chciałem wspomnieć, gdyż Maciej Zimka napisał swój koncert na zwykły, tradycyjny akordeon i smyczki, czyli orkiestrę smyczkową, a Mikołaj Majkusiak podjął się takiego ciekawego eksperymentu napisania kompozycji na akordeon ćwierćtonowy i orkiestrę smyczkową, co również miało wpływ na ostateczny kształt tego utworu.
No, on rzeczywiście brzmieniowo jest bardzo zaskakujący i jak właściwie dopiero w momencie, kiedy się go rzeczywiście zacznie odsłuchiwać, dociera do ciebie, skąd się wziął ten tytuł, bo tam jest bardzo dużo takiej przestrzeni, która pływa właśnie w dialogu akordeonu z orkiestrą.
Tak, zdecydowanie. Jest to dość nietypowe medium, które daje totalnie nowe możliwości kompozytorowi. Natomiast tutaj, ponieważ już mam jakieś pewne doświadczenia z tego typu instrumentem, chciałem, aby kompozycję napisał kompozytor, który właśnie będzie doskonale znał możliwości tradycyjnego akordeonu, po to, żeby też nie pogubić się w tym ogromie tych możliwości, które dają ćwierć tony, no bo to jednak jest podział oktawy na 24 części, nie na 12, z tego wynikają no, totalnie nowe, nieodkryte jeszcze pola możliwości brzmieniowych, więc tutaj chciałem mieć pewność, że nie utoniemy.
A powiedz mi, czy Mikołaj Majkusiak, autor tejże kompozycji, miał wcześniej do czynienia z akordeonem ćwierćtonowym, czy dopiero musiałeś go z tym instrumentem zapoznać?
To pomysł wyszedł ode mnie rzeczywiście, ponieważ taki instrument posiadam. Natomiast jakby plan był taki, że Mikołaj dostanie ten instrument na odpowiedni czas i będzie mógł się z nim, że tak powiem, zaznajomić i rozgryźć go od środka. I to rzeczywiście było najlepszym wyborem, ponieważ tak jak stwierdziliśmy, to jest też świetny instrumentalista, więc doskonale wiedział, jak sobie poradzić z tym instrumentem, mógł się nim, że tak powiem, w cudzysłowie pobawić i odkryć pewne rzeczy, które pewnie kompozytor, który nie potrafi grać na tym instrumencie, musiałby sobie jedynie wyobrazić. On mógł to sprawdzić i rzeczywiście to zdało egzamin.
Słuchaj, jest jeszcze jedna dość, właściwie nie jedna, ale jest gro kolejnych osób, które wzięły udział w tym nagraniu. Dzisiaj nie ma ich z nami, ale chyba nie możemy o nich nie wspomnieć, zwłaszcza, że dla Krakowa ta orkiestra jest już, powiedzmy sobie wprost, marką pewną, czyli Sinfonietta Cracovia, a w dodatku za pulpitem dyrygenckim stanął Maciej Tworek, jeden z najwybitniejszych polskich dyrygentów, który w dodatku jeszcze, to w odniesieniu może trochę do wcześniejszej rozmowy, jest jakby został namaszczony na takiego bezpośredniego dziedzica dorobku Krzysztofa Pendereckiego. Wydaje mi się, że jednak jesteś dość młodym człowiekiem, a dostałeś taki dodatkowy aparat wykonawczy, powiedziałbym, sążnisty.
Tak, no muszę przyznać, że była to dla mnie wielka przyjemność i w zasadzie wielki zaszczyt móc współpracować zarówno z orkiestrą Sinfonietą Cracovia, jak i z maestro Maciejem Tworkiem. No jest to wymarzony dla mnie skład do tego typu projektu. W ogóle sam projekt jest dla mnie dużym krokiem naprzód. Tak jak wspomniałeś, mimo wszystko jeszcze ciągle uważam się za młodego instrumentalistę i sam teraz wiem, jak bardzo ciężko w ogóle zdobyć się na to, żeby taki projekt móc zrealizować. No a w takim wydaniu, gdzie za instrumentami smyczkowymi siedzą tak wspaniali muzycy pod dyrekcją, no tak jak wspomniałeś, człowieka namaszczonego przez samego mistrza Pendereckiego, no to było naprawdę spełnienie moich marzeń muzycznych.
Dobrze, że traktujesz to od strony spełnienia marzeń, a nie na przykład stresu dużego, który się z tym wiązał, albo nawet pewnego wycofania. To też dowodzi jakiegoś twojego przekonania o własnej wartości i to chyba też jest rzecz, którą należy tutaj wyciągnąć na wierzch.
Dziękuję. Mam nadzieję, że tak było rzeczywiście i że to było tak odebrane, natomiast oczywiście emocje były wielkie, zarówno przy prawykonaniach tych koncertów podczas 6. Krakowskiego Festiwalu Akordeonowego, jak i również sama praca w studiu skądinąd właśnie.
A co było wcześniej? Prawykonanie czy studio?
Nie, prawykonanie. Kompozycja powstała. Kompozycja Macieja Zimki została prawykonana już w 2017 roku przez akordeonistę Pawła Zagańczyka z Akademii Muzycznej w Gdańsku. Natomiast została ona prawykonana w niepełnym składzie, w pojedynczej obsadzie kwintetu. Mhm. No więc gdzieś to marzenie również Macieja było takie, żeby zabrzmiała w pełnym składzie orkiestrowym. I tego dokonał właśnie Maciej też podczas inauguracyjnego koncertu podczas Krakowskiego Festiwalu Akordeonowego i w tym samym czasie ja prawykonałem kompozycję Mikołaja Majkusiaka i tam rzeczywiście towarzyszyły nam bardzo duże emocje związane z tym, że jednak zostaliśmy włączeni do bardzo dużego zespołu, bardzo doświadczonego i właśnie a za całym zespołem stał maestro Maciej Tworek, natomiast ta współpraca, te próby przy prawykonaniach dało mi tą pewność, że później było mi po prostu łatwiej wejść już w te sesje nagraniowe, które odbyły się 2 miesiące później w Lusławicach, w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego.
Znów nazwisko profesora wraca.
Dokładnie tak. I tam oczywiście nie mieliśmy za dużo czasu.
Tak, więc to zwykle emocje bywa niestety teraz przy okazji sesji nagraniowych.
Więc te sesje były równie stresujące pod względami choćby nawet właśnie czasowymi, natomiast poradziliśmy sobie z tym w mojej ocenie bardzo, bardzo dobrze i rezultaty możemy teraz właśnie słuchać na tym krążku.
No, muszę ci powiedzieć, że akurat podzielam tę opinię, to rzecz jedna. Druga to też siłą rzeczy, to są koncerty akordeonowe, w związku z tym no to ty grasz tutaj pierwsze skrzypce.
Tak, zgadza się. Natomiast tutaj lubię przytaczać też takie zdanie, które napisał Mateusz Ciupka, który pisał teksty do książeczki płytowej, że są to koncerty, które chcą podobać się światu. I to jest świetne stwierdzenie, ponieważ mimo, że mamy tutaj współczesny język kompozytorski, to jednak kompozytorzy, akordeoniści doskonale wiedzą, czego publiczność wymaga od muzyki nowej i że tak powiem, nie próbują przekombinowywać materiału muzycznego, natomiast piszą materiał, który jest wdzięczny do słuchania, natomiast nie jest on pozbawiony tych nowych muzycznych treści, których też publiczność oczekuje.
Bez wątpienia tak jest, zwłaszcza, że muzyka cały czas ewoluuje, świat ewoluuje, a my razem z nim, więc siłą rzeczy, nawet jeżeli lubimy wracać do przeszłości, ja akurat muszę ci powiedzieć, lubię to szczególnie, co być może słyszałeś na playliście Radia Kraków Kultura, to jednak wciąż chyba najmilej opowiadać o tym, co się dzieje wokół nas językiem aktualnym.
Dokładnie tak, natomiast też właśnie często pada stwierdzenie, porównanie do kompozytora, do Igora Strawińskiego, który mimo, że był wyznacznikiem nowych treści, to nie odcinał się od muzycznych korzeni, co jest według mnie clue tego rozwoju. Tak? No.
Wręcz nawet powiedziałbym radykalnie do nich wrócił.
Dokładnie
w pewnym
tak.
momencie.
Tak, tak jest.
Drogi Wiesławie, posłuchajmy wobec tego fragmentu, żeby nie było tak, że jesteśmy gołosłowni. Sprawdźmy, czy rzeczywiście Concerto in Between Mikołaja Majkusiaka, bo to otwierające go Allegro ben Ritmico w przerwie naszej rozmowy, czy ono rzeczywiście chce podobać światu. Thank you. Kultura na co dzień w Radiu Kraków Kultura. W naszym studiu wciąż Wiesław Ochwat. Wiesławie, tak sobie myślę, że właściwie akordeon nie jest oczywistym instrumentem do tej koncertującej funkcji. Jasne, że uczymy się go w konserwatoriach. Jasne, że jest w tym krajobrazie, ale chyba wszyscy po prostu jesteśmy za bardzo przyzwyczajeni do tego, że skrzypce, może jakieś dęte.
Tak, zgadza się. Tradycja wykonawcza oczywiście nie stawia tego instrumentu w pierwszej kolejności na tym piedestale koncertowym.
Natomiast... Ale może też... Krótka historia instrumentu w ogóle jako taka.
Tak, ale zaraz właśnie chciałem do tego nawiązać, że wyobraź sobie, że na ten instrument powstało już w samej Polsce ponad 300 koncertów, co jest liczbą w ogóle niewyobrażalną. Ostatnio właśnie miałem okazję podczas jednego z konkursów akordeonowych rozmawiać z profesorem Klaudiuszem Baranem i właśnie rozmawialiśmy na ten temat, że jest to niesamowite, że tak wielka ilość koncertów powstała, gdzie zaznaczmy, że ten instrument w zasadzie rozkwitł dopiero w drugiej połowie XX wieku, więc mamy niespełna 70 lat i już 300 powstałych kompozycji na akordeon i orkiestrę w samej Polsce. Więc...
To jest jednak przepastna zupełnie skala.
Dokładnie jest, tak.
Żyjemy chyba w dużej nieświadomości wobec tego.
Zdecydowanie, natomiast też trzeba przyznać, że te rzeczywiście koncerty no, pojawiają się rzadko. No, jest to jednak właśnie, ciężko jest dotrzeć do tego mainstreamu koncertowego filharmonicznego. Natomiast no, całe rzesze młodych akordeonistów jak najbardziej pracuje na to, żeby się tam dobić po prostu. Tak? A jeżeli coś więcej o historii akordeonu, no to...
No z przyjemnością.
To tutaj mamy rzeczywiście, fakty są takie, że jest to jeden z najmłodszych instrumentów, ponieważ jego korzenie sięgają roku 1827, a więc będziemy mieli niedługo 200. rocznicę. Tak. I wywodzi się ten instrument od patentu Cyryla Demiana, Austriaka, który był budowniczym instrumentów. I on stworzył taki instrument, który wykorzystywał stroik przelotowy, czyli jakby źródło dźwięku akordeonu, i zbudował taką małą skrzyneczkę, która wydawała z manuału prawej ręki pojedyncze dźwięki, a z manuału lewej ręki wydawała całe gotowe akordy, stąd też wzięła się nazwa oczywiście akordeon. No i ta mała skrzyneczka ewoluowała w wiele różnych instrumentów, takich jak koncertina, bandoneon. To się potem zaczęło rozwijać, powiedzmy, swoimi drogami, natomiast ta postać tego koncertowego akordeonu, który dzisiaj funkcjonuje na rynku muzycznym, no to wykształciła się właśnie około połowy XX wieku.
To jest zaskakująco zupełnie krótko, ale też z drugiej strony to jest instrument, który daje niesamowite możliwości, jeżeli chodzi o kwestie z jednej strony ekspresji, wolumenu, ale też i skali, którą obejmuje.
Dokładnie tak, jest to dość niepozorny instrument, który jednak ma ogromne...
Niepozorny, to przecież jest kawał ciężkiego pudła.
To prawda, ale w porównaniu do takiego fortepianu, który po prostu
oczywiście
jest trzy razy. Natomiast jest znacznie większy, to rzeczywiście na pierwszy rzut oka nie wydaje się, żeby ten instrument mógł posiadać aż tak ogromne możliwości brzmieniowe. Natomiast ja tutaj zawsze bardzo lubię przytaczać słowa kompozytora, zresztą Zbigniewa Bargielskiego, który zresztą teraz nawet mieszka w Krakowie, który kiedyś określił, że akordeon to jest taki muzyczny kameleon, który potrafi świetnie dopasowywać się do brzmienia różnych innych instrumentów, ale także różnych gatunków muzycznych i stylów. Jest to najbardziej chyba trafne określenie, które zawsze powtarzam, ponieważ rzeczywiście akordeon potrafi zabrzmieć zarówno świetnie ze smyczkami, również z dętymi, z perkusją.
Słyszeliśmy to przed chwilą ze smyczkami.
No więc właśnie. I jest to instrument, który posiada całą paletę spektrum możliwości brzmieniowych. Niektóre nawet przywodzą na myśl muzykę elektroniczną, z której też współcześni kompozytorzy bardzo lubią korzystać.
Tak, i akordeon z elektroniką też się lubią akurat. To wiem z własnego doświadczenia odsłuchowego. A powiedz mi w takim razie, co decyduje o tym, że on wciąż jeszcze jakby nie wrył się w naszej świadomości jako instrument koncertowy, czy koncertujący wręcz?
Znaczy, wydaje mi się, że jest wiele czynników takich. Przede wszystkim jakaś właśnie tradycja wykonawcza. Ludzie, wydaje mi się, ludzie generalnie lubią słuchać to, co już znają. Jeżeli to jest instrument, który ma, jego historia sięga powiedzmy 70 lat wstecz, mówię o tej ostatecznej jego wersji rozkwitowi.
No dobra, ale słuchaj, nikt nie ma tego problemu z gitarą elektryczną.
No tak, natomiast to są jednak inne muzyczne treści, prawda? No też nie mamy, rzadko spotykamy gitarę elektryczną w składzie z, nie wiem, jako koncertujący instrument w składzie z współczesną muzyką i orkiestrą smyczkową, jak i akordeon. Nawet powiem szczerze, że ten akordeon pojawia się częściej niż ta gitara w takim kontekście. Natomiast jeżeli przytoczyłeś akurat tą gitarę, no to tutaj akordeon w wersji, załóżmy, nie wiem, francuskiego Musette, czy nawet argentyńskiego tanga już nie jest dla nas takim szokiem i zaskoczeniem. Tutaj już te pewne schematy zostały utrwalone, gdzie trzeba zaznaczyć, że tango argentyńskie to jednak bandoneon, a nie akordeon. Natomiast no jednak gdzieś to poszło tymi torami, że rzeczywiście to już przetrawiliśmy, prawda? No i jakby kolejnym etapem rozwoju jest jakby przyzwyczajanie publiki i ludzi do innych wrażeń i rzeczywiście pokazywanie tego instrumentu w tej nowoczesnym ujęciu.
To może właściwie nawet dobrze, że koncerty Macieja Zimki i Mikołaja Majkusiaka chcą się podobać publiczności, bo może to też otwiera zupełnie nową drogę i otwiera się na nowe osoby, które będą chciały po twoją płytę sięgnąć.
Tak, zdecydowanie. Też taki był mój zamysł, nie ukrywam, tworząc ten projekt, aby właśnie skorzystać z tych kompozytorów i wejść z nimi w współpracę, ponieważ wiedziałem, że mogę się właśnie spodziewać takiej treści, która dotrze do szerszej publiczności, nie tylko tej wąskiej grupy odbiorców muzyki tak zwanej nowoczesnej, akademickiej, ponieważ sam mam kontakt ciągle z taką muzyką i jak najbardziej bardzo lubię eksperymentować i wykraczać poza pewne schematy i konwencje, to jednak tutaj pomysł był taki, żeby jednak zrobić ukłon w stronę publiczności, może nie tej takiej najbardziej zwariowanej na punkcie nowoczesności, eksperymentu muzycznego, tylko żeby właśnie rzeczywiście ta muzyka podobała się światu.
Ja też widzę jeszcze jedno takie ujście. Koncert In Between Majkusiaka ma w sobie takie elementy, które właściwie wykraczają poza taki klasycznie pojmowany świat muzyki współczesnej. Myślę o takich kierunkach, jak na przykład prezentują festiwale Unsound w Krakowie i to ewidentnie jest brzmienie, nawet jeżeli mamy tylko i wyłącznie akustyczne, czyli orkiestrę smyczkową i akordeon, w tym przypadku ćwierćtonowy, to okazuje się, że to spektrum brzmieniowe jest takie, jakie jest właściwe na przykład muzyce elektronicznej.
Tak, zgadza się. Też sam Mikołaj Majkusiak, kiedy przyjechał na próby, jakby poprosił orkiestrę, żeby wykonywała ten utwór absolutnie nie w takiej tradycji klasycznej, tylko niemalże jakby grała podczas koncertu rockowego, że tam się ma dziać, tam ma iskrzyć, tam mają lecieć wióry, tam mają się łamać smyczki. Jakby dla niego cennym atutem jest to, żeby ta muzyka po prostu no, dała czadu, że tak powiem.
No i proszę, czyli okazuje się, że coś, co kojarzy nam się z akademickością, też może być bardzo ekspresywne i na wskroś nowoczesne.
Dokładnie tak. To jest, myślę, że muzyka potrafi się przenikać w różnych stylach, gatunkach. Nie ma co jej też zanadto klasyfikować i upraszczać. I myślę, że ta płyta jest tego najlepszym przykładem.
Powiedz mi jeszcze, proszę cię, Wiesławie, bo prapremiera, prawykonanie koncertu Majkusiaka, mówiłeś o roku ubiegłym, a czy masz jakieś plany koncertowe, niekoniecznie z symfonietą i niekoniecznie w kontekście wydawnictwa In Between, ale czy oprócz tego, że bywasz na Świętego Tomasza w perspektywie w kampusie Akademii Muzycznej, to można cię zobaczyć na scenie w Krakowie albo w okolicach?
Tak, no pomysłów jest sporo na najbliższą przyszłość. W tym momencie przygotowuję też z moim właśnie przyjacielem duetowym Maciejem Zimką nowy projekt, który będzie włączał też solistów, śpiewaków. Ponadto przygotowujemy opracowanie Kunst der Fuge Jana Sebastiana Bacha w aranżacji właśnie na dwa akordeony. Zajmujemy się też teraz przygotowywaniem utworów nowych na kolejną edycję koncertu prawykonania utworów akordeonowych, który odbędzie się w październiku tego roku, więc tych planów trochę jest. Teraz jest czas na to, żeby ten materiał zbudować, przetworzyć, troszeczkę wypromować i myślę, że szczegółami będzie się łatwiej podzielić, kiedy te wydarzenia będą już blisko.
No dobrze, to nie pozostaje mi nic innego, aniżeli prosić cię, żebyś pamiętał o Radio Kraków Kultura.
Oczywiście, nie zapomnę.
Wiesław Ochwat, akordeonista, był gościem Kultury na co dzień w Radiu Kraków Kultura. Jeszcze fragment twojego albumu In Between z Sinfonietą Krakowią. Jeśli pozwolisz, będzie to skerco z koncertu In Between Mikołaja Majkusiaka. Bardzo ci dziękuję za to, że znalazłeś czas, żeby wpaść do nas dzisiaj.
Dziękuję, Pawle, za zaproszenie i dziękuję państwu za uwagę. Thank you.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.